Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Celem pierwszej wakacyjnej pielgrzymki Benedykta XVI był dom świętego Józefa Fraina de Metza, misjonarza z Chin. Powiemy o papieskim pobycie w OES. Gościem w studiu będzie siostra Nikodema Śliwa, elżbietanka pracująca w Kursku. Natomiast audycja Śladami Apostoła Narodów opowie, kim był znany z dziejów apostolskich Gamaliel. W magazynie 5 sierpnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Przebywający na wakacjach Benedykt XVI odbył pierwszą oficjalną wizytę. Nawiedził sanktuarium świętego Józefa Fraina de Metza nieopodal domu, w którym się urodził. Papieża oczekiwało ponad 4000 osób, którzy w większości dotarli tam pieszo szlakiem Drogi Krzyżowej. Benedykt XVI odwiedził najpierw dom muzeum świętego Józefa Fraina de Metza. Był on werbistą, który na przełomie XIX i XX wieku przez 30 lat pracował na misjach w Chinach. Jan Paweł II kanonizował go 5 lat temu. Z domu świętego misjonarza papież przeszedł do pobliskiego sanktuarium na krótką modlitwę i spotkanie z mieszkańcami, do których skierował improwizowane słowo pozdrowienia.
Dziękujemy Bogu, który dał nam tego wielkiego świętego. Ukazuje on drogę życia i jest również znakiem dla przyszłości Kościoła, powiedział papież. Zauważył, że Chiny stają się coraz ważniejsze w życiu politycznym, gospodarczym i także w sferze myśli. Istotne jest, dodał Benedykt XVI, by ten wielki kontynent otworzył się na Ewangelię. Święty Józef Fraina de Metz pokazuje, że wiara nie jest alienacją dla żadnej kultury ani żadnego narodu, ponieważ wszystkie kultury oczekują na Chrystusa i nie należy ich niszczyć. W Chrystusie osiągają swą dojrzałość, mówił papież. Przypomniał, że święty Józef Fraina de Metz chciał nie tylko żyć i umrzeć jako Chińczyk, ale również w niebie pozostać Chińczykiem. W ten sposób naprawdę utożsamił się z tym narodem i był pewny, że otworzy się on na wiarę w Chrystusa, dodał Benedykt XVI.
Sanktuarium świętego Józefa Fraina de Metza w OES prowadzone jest przez księży werbistów. Rokrocznie przybywa tam 390 tysięcy pielgrzymów. Oprócz kościoła nawiedzają oni rodzinny dom świętego misjonarza.
Gościem w naszym studiu jest siostra Nikodema Śliwa, elżbietanka pracująca w Kursku w Rosji. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostro, dlaczego Kursk i jak to się stało, że właśnie tam siostra trafiła?
No jak zawsze to przełożeni nas kierują do pracy za granicą i w 2000 roku pojechałyśmy tam jeszcze z siostrą Laurą i tam zaczęłyśmy pracę przy parafii. Tam już był odzyskany kościół w 96 roku. Kościół liczy 110 lat. Kiedy przyjechałyśmy, były remonty w kościele i był tylko ksiądz proboszcz, Polak. I siostry przyjechały po prostu do pomocy dla księdza proboszcza.
Wszyscy wiemy, że ta historia 110-letnia była naznaczona całym widmem komunizmu, bolszewizmu nawet. Jak przyjechałyście? Co żeście zastały, oprócz tego, że proboszcz był i że kościół był?
Jak żeśmy przyjechały, to było jeszcze sporo osób, które pamiętają czasy, kiedy kościół przez komunistów właśnie był zamknięty i ludzie byli wyrzuceni z kościoła. Zastaliśmy parafian, którzy odzyskali ten kościół. To byli starsi parafianie, którzy dzisiaj już nie żyją. To byli ludzie, którzy przetrwali te wszystkie czasy i zachowali tą wiarę w sercu i oni nam ją właśnie przekazali, jak ona wyglądała na tych terenach.
Jak wyglądała?
Ci ludzie po prostu zawsze tęsknili za księdzem, który mógł odprawić mszę świętą, za tym, żeby ten kościół był otwarty, ponieważ tam wcześniej był dom ateizmu, potem był dom kultury, a potem był dom muzyki. Parafianie zawsze tęsknili za tym, żeby tam na środku, gdzie była scena, stał ołtarz.
I doczekali się.
Bardzo byli wdzięczni Bogu za to, że jest proboszcz, że jest ksiądz, że są siostry i że zacznie się takie typowo religijne życie w parafii. Praca dla nas była trudna, ponieważ nie znałyśmy jeszcze języka, musiałyśmy się uczyć rosyjskiego, poznawać mentalność tamtych ludzi. Bardzo szybko weszłyśmy w atmosferę, ponieważ Rosjanie są bardzo podobni do Polaków i szukałyśmy przede wszystkim możliwości pracy. Po pierwsze, ta praca skupiała się przy kościele poprzez to, że na przykład byłyśmy w kościele obecne i wielu ludzi przychodziło do kościoła, zwiedzało ten kościół już po remoncie, pytali się, a co tutaj robicie, a kim wy jesteście. Takie proste, podstawowe pytania, a potem byli ludzie, którzy rzeczywiście szukali Pana Boga. Ten czas, który my poświęcałyśmy tam od godziny 15 do mszy świętej do 18 to w większości były momenty nawróceń wielu ludzi. To były rozmowy, dyskusje. Pan Bóg tutaj przez nas wiele zdziałał.
Czy można powiedzieć, że monachinie, jak oni zwykli mówić, dziwiły, intrygowały?
Bardzo. W kościele może nie tak. Natomiast na przystankach w mieście, bo to jest duże miasto, 600-tysięczne miasto, więc dla tych ludzi to było wielkie zdziwienie. Kim my jesteśmy, skąd my przyjechałyśmy, co my tutaj robimy? Wielu zadawało nam pytanie, dlaczego wy się uśmiechacie? Ponieważ prawosławne monachinie mają zupełnie inny charyzmat i one nie wychodzą na zewnątrz, prowadzą zamknięty tryb życia. My jesteśmy bardziej otwarte. Interesowałyśmy się tymi ludźmi, którzy są sami, którzy są potrzebujący. Więc takie ogólnie było widoczne poruszenie w mieście. Niektórzy nawet zadawali nam pytanie, ponieważ zwrócili uwagę, że mamy obrączkę na palcu. Pytają się, a gdzie mąż? No to my odpowiadamy, że no na niebie mąż. A, no to świeć Pania tego duszą, taka młoda wdowa. Ale potem żeśmy wytłumaczyły, na czym to wszystko polega.
Przez rozmowy można rzeczywiście trafiać do ludzkich serc. Czy siostra ma takie doświadczenie, że społeczeństwo tamto jest głodne Boga?
Bardzo. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie, którzy do nas przychodzą, wchodzą do kościoła, by na przykład tylko się pomodlić. Bywa tak, że my ich zaczepiamy, pytamy się, czy może czymś pomóc. I bardzo często odpowiadają tak, ja po prostu chcę, gdy mnie ktoś wysłuchał. Kiedy zaczynają mówić o sobie, o swojej historii życia, to wynika z tego, że oni mają ogromny głód Boga, ale przede wszystkim mają głód miłości. Ci ludzie spragnieni są Pana Boga. Oni Go po prostu ciągle szukają. Oni może nawet wiele nie wiedzą, ale oni wiedzą, że On istnieje i że On w jakiś sposób działa w ich życiu. Oni to czują, doświadczają. Ale co dalej? Gdzie On jest? Gdzie Go szukać? Jak wysłuchać to, co On chce powiedzieć? Właśnie Słowo Boże. I wtedy zaczyna się katecheza. Po prostu rozmowa z nimi.
Czym, siostrę, Pan Bóg najbardziej tam zaskoczył?
Pan Bóg mnie zaskoczył wieloma rzeczami w Rosji. Ja pracowałam wcześniej w Polsce, pracowałam wcześniej w katechezie, więc miałam ogromny obszar pracy, dużo ludzi, dużo młodzieży, a tam pusty kościół i praktycznie tej młodzieży nie ma. Rzadko kiedy pojawiają się ludzie, którzy przychodzą, w niedzielę są tylko nasi parafianie, więc tutaj Pan Bóg mnie zaskoczył, pokazując mi, że no muszę służyć właśnie przez tą ciszę, przez te oczekiwanie na przyjście tych ludzi. I wzięłam sobie za dewizę życiową, że po prostu będę modlić się za tych ludzi, których dzisiaj Pan Bóg do mnie przyśle. I to są naprawdę wielkie nawrócenia, to są naprawdę wielkie rzeczy. Pan Bóg mi pokazuje, że to On działa i to On może tych ludzi do siebie przygarnąć i przyprowadzić.
Pan Bóg ludzi przysyłał, ale do ludzi wy również wychodziłyście, bo to nie jedyna praca, jaką tam wykonujecie, oprócz parafii.
Znalazłyśmy taką możliwość, żeby zajmować się naszymi starszymi, samotnymi parafianami. I w momencie, kiedy zaczęłyśmy pomagać tym ludziom od podstaw, od tego, by zrobić im zakupy, by im posprzątać, żeby z nimi porozmawiać, powiedzieć im o Panu Bogu, pomodlić się, wtedy nawet prawosławni, też potrzebujący, przychodzili do nas, prosząc o pomoc. No jesteśmy tam tylko we dwie, więc ta praca była rzeczywiście trudna, ponieważ nie miałyśmy wiele czasu na poświęcenie dla tych ludzi potrzebujących, ale dla mnie osobiście to był najpiękniejszy czas, kiedy ja mogłam po prostu pobyć z tymi ludźmi, żeby oni odczuli, że ktoś o nich pamięta, że oni nie są sami. I byłyśmy z nimi wtedy, kiedy oni chorowali, kiedy umierali. To były najpiękniejsze chwile, jakie tam spędziłam w Kursku.
Zaczynałyście we dwie z siostrą Laurą, a obecnie?
Obecnie też jesteśmy we dwie. Powołań, jak wiemy, wszędzie i w Polsce też jest mało. Siostry są w większości z Polski. Z Nowosybirska mamy 3 powołania, więc już trochę rosyjskich sióstr jest, ale to ciągle jeszcze za mało.
Siostra wcześniej wspomniała o nawróceniach głębi duszy ludzkiej. Mhm. Czy są takie nawrócenia, że na przykład ktoś odkrywa Pana Boga i do kościoła regularnie chodzi?
Są takie sytuacje, kiedy na przykład w rodzinie mama przekazała tę wiarę, tylko że na przykład przychodzi młody człowiek i on mówi, że on nie jest w stanie rozwijać tej wiary. On wie, że Pan Bóg istnieje, że on jest ochrzczony w katolickim kościele, ale nic poza tym nie wie. I dlatego wtedy właśnie widać, jak ten człowiek pod wpływem Słowa Bożego, pod wpływem katechez, jak on zaczyna przychodzić regularnie do kościoła, zaczyna się regularnie spowiadać, dlatego że dopiero poznał, jakim Bogiem jest ten, którego imię był ochrzczony, ale o nim nic nie wiedział, ponieważ no, nie można było o tym mówić wcześniej.
Teraz można mówić, a materiałów żeście się już jakiś dorobiły? Macie na podstawie czego uczyć na przykład?
No bardzo dużo w Moskwie mamy różnych materiałów już wydanych przez kurię moskiewską, dlatego mamy tutaj pomocę. No ja bazuję przede wszystkim na Piśmie Świętym. Jeżeli przychodzą ludzie, to przede wszystkim rozważamy to, co Jezus mówi i to, co do nas konkretnie teraz, dzisiaj chce powiedzieć.
I odkrywają.
Tak, odkrywają Pana Boga na różny sposób. I to jest właśnie bardzo takie ciekawe i dla mnie, bym powiedziała, zaskakujące, jak Pan Bóg jest wielki w takich nawet najdrobniejszych rzeczach, że On pokazuje inne drogi dojścia do Niego, nawet bez naszej pomocy.
Nie sposób kończyć rozmowę bez pytania o perspektywy na przyszłość.
Ja myślę, że praca katolickiego kościoła w Rosji, ona jest taka jak i w innych krajach. Ona po prostu pomaga trwać tym, którzy są katolikami i którzy przyjęli ten katolicyzm teraz dopiero. My jesteśmy tam świadkami dla tych ludzi i po prostu trzeba trwać. A perspektywy, no ja nie wiem, to chyba w rękach Pana Boga one muszą być. Bo my ich nie jedziemy po to, żeby ich zobaczyć. Tam trzeba więcej czasu. Tak wiele czasu przeszło na to, żeby Pana Boga wybijać z głowy. Więc wydaje mi się, że więcej czasu potrzeba na to, by On tam mógł zaistnieć.
Tego czasu życzymy, siostrze, z całego serca, aby był on jak najbardziej owocny. Proszę Państwa, Kościół w Kursku, rzeczywistość dnia dzisiejszego, tą wcześniejszą, opowiedziała o niej siostra Nikodema Śliwa, Elżbietanka, tam właśnie pracująca. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać.
Śladami apostoła narodów.
Paweł w szkole Gamaliela.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Apostoł Paweł w jednym ze swoich przemówień zapisanych w Dziejach Apostolskich stwierdza, że u stóp Gamaliela otrzymał staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Nawet jeśli apostoł nie wzmiankuje tego imienia w swoich listach, zgadza się ono jednak pośrednio z wieloma jego stwierdzeniami. Ojciec Pawła, również faryzeusz, pragnął bez wątpienia dla swojego syna edukacji podobnej do tej, jaką sam kiedyś otrzymał. Kim był Gamaliel, u którego Paweł zdobył staranne wykształcenie? Szczegółów jego życia i działalności nie przechowały nam żadne dokumenty, ale tu i ówdzie, zwłaszcza w Misznie, jest wspomniany kilkakrotnie w związku z pewnymi decyzjami prawnymi. Rodzina Gamaliela najprawdopodobniej pochodziła z pokolenia Benjamina, zatem z pokolenia Szawła, co dla niego nie mogło być rzeczą obojętną. Gamaliel był jednym z głównych doktorów żydowskich swojego czasu i przywódcą szkoły rabinistycznej założonej przez Hillela około 10 roku po Chrystusie, której ducha kontynuował i rozwijał. Można przypuszczać, że jego szkoła cieszyła się dobrą opinią, skoro młody, ambitny i zdolny Szaweł właśnie tam pobierał nauki. Trudno określić, jak długo Paweł słuchał nauk Gamaliela. Łatwiej natomiast powiedzieć, czego dotyczyły wykłady mistrza. Gamaliel znany był przede wszystkim jako prawnik. Możemy zatem przypuszczać, że Szaweł poświęcał znaczną część czasu na studium skomplikowanego prawa żydowskiego. Ponadto, zwyczajem ówczesnych szkół jerozolimskich, zapoznawano uczniów z dziejami narodu żydowskiego głównie w oparciu o księgi biblijne Starego Testamentu ze znaczącym dodatkiem interpretacji ustnej pielęgnowanej w szkołach rabinistycznych. Gamaliel widział też potrzebę znajomości dzieł greckich i zachęcał swych słuchaczy do ich solidnego studiowania. Niewykluczone zatem, że Szaweł również w Jerozolimie kontynuował studium bardzo bogatych i ciągle aktualnych dzieł greckich autorów klasycznych. Dzięki sławnemu Gamalielowi Szaweł stawał się Żydem dumnym z przeszłości i odrębności swojego narodu, co wielokrotnie ukaże później w swoich listach. Jednocześnie stawał się przekonanym faryzeuszem, poznającym dogłębnie prawo i przeżywającym wewnętrzne napięcia wspólnoty oczekującej na przyjście zapowiadanego Mesjasza, w momencie, gdy ojczyzna znajdowała się pod okupacją Rzymian. Nauka Gamaliela, która mogła potrwać nawet kilka lat, mocno zaważyła na dotychczasowych poglądach Szawła, jednak pozostał on nadal Żydem z diaspory, bardzo odmiennym od tych wszystkich wyznawców religii mojżeszowej, którym obce były naukowe i kulturowe prądy helleńskiego świata. W Dziejach Apostolskich jest zawarty pewien tekst ukazujący niezwykłą życiową mądrość Gamaliela, jego umiarkowanie i powagę. Dotyczy on trudnego dla apostołów momentu, gdy zostali oni wezwani przez Sanhedryn i rozpoczęła się rozprawa, która miała doprowadzić do skazania ich na karę śmierci. Gamaliel, po tym jak polecił wyprowadzić apostołów z sali posiedzeń, zwrócił się do zebranych członków Sanhedrynu tymi słowami: Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Trzeba było wyjątkowej odwagi i mocnej pozycji w Sanhedrynie, by wypowiedzieć się w tym duchu i przeciwko opinii zdecydowanej większości zgromadzenia. Faryzeusze byli przecież, jak wiadomo, od początku w ostrej opozycji do Chrystusa i jego uczniów. Argumentacja Gamaliela przedstawiona w obronie apostołów nie dotyczy, rzecz jasna, w żadnym punkcie chrześcijańskiego credo. Nauczyciel Szawła nie wypowiada się ani za, ani przeciw zwolennikom nowej religii. Bierze jedynie pod uwagę przypuszczalne rezultaty działalności chrześcijan. Odwołuje się do konkretnych faktów, które prawdopodobnie były znane członkom Sanhedrynu, a które ukazywały nietrwałość pewnych wystąpień i ruchów o charakterze politycznym. Będąc dziełem ludzi, skończyły się one całkowitym niepowodzeniem i w momencie przemówienia Gamaliela nie miały już żadnego, pozahistorycznym, znaczenia. Gamaliel nie ukazuje w swoich słowach wewnętrznych przekonań co do chrześcijaństwa, ale jego wystąpienie jest świadectwem mądrości i rozwagi, która mogła pochodzić jedynie z głębokiej refleksji nad księgami natchnionymi, obserwacją życia i szczerością wobec siebie i Boga. Wystąpienie Gamaliela sprawiło, że przeszedł on do historii, a jego stwierdzenie, wedle którego myśl czy sprawa pochodzące od Boga nie mogą być zniszczone przez człowieka, sprawdziło się wielokrotnie w historii Kościoła. Iluż to ludzi, których Kościół uznał później za świętych, musiało wiele wycierpieć od innych osób, nawet swoich najbliższych, kierowanych zazdrością, ambicjami i próżnością, którzy jednak nie zdołali ich zniszczyć. Według tradycji patrystycznej Gamaliel miał być cichym zwolennikiem chrześcijaństwa i później nawrócić się. Mimo że tego typu opinia nie jest historycznie udokumentowana, nauczyciel Szawła zapisał się jako zwolennik daleko posuniętej, jak na faryzeusza, tolerancji i szerokiego otwarcia na inicjatywę Boga, który wielokrotnie może i w rzeczywistości nas zaskakuje swoimi nieoczekiwanymi działaniami.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.